Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, by nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że czytasz, jak święty Paweł idzie głosić Ewangelię poganom. Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tam Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czcicieli Boga, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę w ich chrzest. Zadziwia cię ta logika Pana Boga. Niewiara jednych prowadzi do głoszenia Ewangelii drugim. Ważne jest więc głoszenie słów Chrystusa, a On znajdzie sobie adresatów. W Fatimie święty Jan Paweł II, wynosząc na ołtarze Franciszka i Hiacyntę, mówił do nas: i inny znak się ukazał na niebie, wielki smok. Te słowa z pierwszego czytania mszalnego przywodzą nam na myśl wielki bój, jaki toczy się między dobrem a złem, a jednocześnie uświadamiają, że spychając Boga na ubocze, człowiek nie może osiągnąć szczęścia, ale przeciwnie, zmierza do samozniszczenia. Ileż ofiar przyniósł ostatni wiek drugiego tysiąclecia? Przychodzą na myśl okropności obydwu wojen światowych i innych konfliktów w wielu częściach świata. Obozy koncentracyjne i obozy zagłady, gułagi, czystki etniczne i prześladowania, terroryzm, uprowadzanie osób, narkomania, zamachy na życie nienarodzonych i na rodzinę. Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia, ostrzega ludzkość, aby nie stawała po stronie smoka, który ogonem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię. Ostatecznym celem człowieka jest niebo, jego prawdziwy dom, gdzie Ojciec Niebieski oczekuje wszystkich z miłosierną miłością. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zaginął, dlatego 2000 lat temu posłał na ziemię swojego Syna, aby szukał i zbawił to, co zginęło. On zbawił nas przez swoją śmierć na krzyżu. Niech nikt nie udaremnia tego krzyża. Jezus umarł i zmartwychwstał, aby być pierworodnym między wielu braćmi. Powodowana macierzyńską troską, Najświętsza Panna przybyła tutaj, do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by nie znieważali więcej Boga naszego Pana, który dosyć już został znieważony. Przemawia, bo jako matka boleje, kiedy zagrożony jest los jej dzieci. Dlatego wzywa pastuszków, módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie, ani nie umartwia. Mała Hiacynta głęboko odczuwała i przeżywała tę boleść Matki Bożej, heroicznie składając samą siebie w ofierze za grzeszników. Pewnego dnia, kiedy zapadła już razem z Franciszkiem na chorobę, która przykuła ich do łóżka, Maryja Panna odwiedziła ich w domu, jak opowiada sama Hiacynta. Matka Boża przyszła nas odwiedzić i powiedziała, że już wkrótce wróci, aby zabrać Franciszka do nieba. Mnie zaś zapytała, czy chcę nawrócić jeszcze więcej grzeszników. Odpowiedziałam, że tak. A gdy zbliżała się chwila odejścia Franciszka, Hiacynta poleca mu, pozdrów ode mnie serdecznie naszego Pana i naszą Panią i powiedz im, że będę cierpiała tyle, ile zechcą, aby nawrócić grzeszników. Hiacynta była tak głęboko poruszona wizją piekła, jaką ujrzała podczas objawienia 13 lipca, że żadne umartwienie ani pokuta nie wydawały się jej zbyt wysoką ceną za zbawienie grzeszników. Słusznie mogła wołać razem ze świętym Pawłem: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Maryja na mocy Bożego zamysłu stąpiła z nieba na ziemię, poszukując malutkich wybranych przez Ojca, niewiasta obleczona w słońce. Przemawia do nich matczynym głosem i sercem, wzywa ich, aby złożyli samych siebie w ofierze zadośćuczynienia. Sama zaś obiecuje doprowadzić ich bezpiecznie do Boga. Z jej macierzyńskich dłoni promieniuje światłość, która przenika ich do głębi, tak, że czują się zanurzeni w Bogu, niczym człowiek, który, jak sami powiedzą, przegląda się w lustrze. Franciszek, jeden z dwojga wybranych, opowiadał później: płonęliśmy w tej światłości, którą jest Bóg, ale nie spalaliśmy się. Jaki jest Bóg? Nie można tego powiedzieć. Tego naprawdę ludzie nigdy nie mogą powiedzieć. Bóg, światłość, która płonie, ale nie spala. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za Maryję, która objawia się ubogim dzieciom Fatimie i za ukazanie im Twojej chwały. Pan okazał swoje zbawienie na oczach pogan, objawił swą sprawiedliwość. Jezu, proszę Cię, abym od Franciszka i Hiacynty uczył się pokutować za grzeszników, abyś Ty mógł ich uratować. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Maryjo nasza Matko, naucz nas, jak dzieci w Fatimie, modlić się i pokutować za biednych grzeszników. Modlił się z Wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.